Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Jak Polki zadziwiły świat w nowym cyklu Przystanku Historia Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dzisiaj porozmawiamy o Polkach w nauce w takim szerokim kontekście. Moimi Państwa gośćmi są profesor Jolanta Kolbuszewska z Uniwersytetu Łódzkiego oraz redaktor Dagmara Bożek, autorka książki Polarniczki, zdobywczynie podbiegu Nowego Świata. Witam serdecznie. Tak, ja bym chciała porozmawiać właśnie o tej nauce w takich szerokich kontekstach, zacząć od pani profesor i zapytać właśnie o taki początek ogólnej obecności Polek na uniwersytetach. Jako studentki, ale również jako polskie pierwsze akademiczki, o tym, z jakimi trudnościami, z jakimi wyzwaniami, stereotypami się spotykały, jaka była ta ich droga na uniwersytety, bo wiem, że łatwa nie była.
Odpowiadając na to pytanie, trzeba by było zwrócić przede wszystkim jakby odnieść się do aspektu czasowego i do aspektu przestrzennego. Jeśli chodzi o ten czasowy, to należałoby powiedzieć, że pierwsze studentki Polki pojawiają się w latach 70. XIX stulecia, głównie poza granicami ziem polskich. Czyli to były te uniwersytety, które otworzyły swoje podwoje dla kobiet, głównie w Szwajcarii, we Francji, w Wielkiej Brytanii. Tam Polki pojawiły się bardzo wcześnie. W literaturze przedmiotu nawet zauważono, że było to dużo wcześniej niż zdecydowały się na to w taki sposób gromadny, tak, obywatelki tych państw. Czyli z jednej strony mamy Polki studiujące poza granicami ziem polskich, bo tutaj studiować nie mogły i to jest początek lat 70. Z drugiej strony mamy ziemie polskie i dwa uniwersytety repolonizowane, a więc Uniwersytet Lwowski i Uniwersytet Jagielloński. I początek tutaj studiów kobiecych to jest rok 1897. Mówię tutaj oczywiście o pełnoprawnych studentkach, bo hospitantki były nieco wcześniej, podobnie słuchaczki czy studentki nadzwyczajne. Czyli z jednej strony mamy lata 70., z drugiej strony mamy schyłek wieku XIX. I teraz warto by było zapytać, kto studiował. Studiowały, bo to się wiąże z tym pierwszym problemem, który był istotną przeszkodą w podejmowaniu studiów. Studiowały głównie córki wywodzące się z niezbyt zamożnych rodzin inteligenckich. To były rodziny zdeklasowanej szlachty, przepraszam, szlachty, która utraciła w wyniku represji popowstaniowych majątki i stanęła przed koniecznością niejako zadbania o przyszłość córek, które niekoniecznie już musiały pójść tą drogą tradycyjną, drogą właśnie dobrego zamążpójścia, bo też to wiązało się z posagiem. Nie wszystkie rodziny mogły taki posag ufundować i zdając sobie sprawę z tego, że powiedzmy część córek może przez to nie wyjść dobrze za mąż, lepiej było je kształcić. I właśnie takie kobiety najszybciej decydowały się na podjęcie studiów. No i one miały problemy natury finansowej. Co robiły, żeby opłacić sobie po pierwsze studia, a po drugie choćby utrzymanie się w tych krajach Europy Zachodniej? Najczęściej gromadziły kapitał, pracując jako nauczycielki, guwernantki. Wiemy doskonale, że tak robiła Maria Curie-Skłodowska choćby. Najpierw wspomagając swoją siostrę Bronisławę, która studiowała w Paryżu medycynę, a później siostra, jakby rewanżując się, wspierała studiującą Marię i Maria też miała kapitał właśnie zgromadzony z okresu pracy nauczycielskiej. Podobnie postąpiła choćby Natalia Gąsiorowska-Grabowska, historyczka, która także część przynajmniej wydatków związanych z nauką w Heidelbergu pokryła właśnie ze zgromadzonych w ten sposób pieniędzy. A więc pracowały, czasami to była kilkuletnia praca po to, żeby zgromadzić potrzebne na studia pieniądze. Możemy zapytać o system stypendialny. On był bardzo kiepsko rozwinięty, jeśli chodzi w ogóle o dziewczęta, ale też o studentów zagranicznych. Mieliśmy wprawdzie stypendium Rapperswilskie, o którym dosyć dużo pisał profesor Jan Hulewicz, ale to stypendium w latach 80. XIX stulecia, kiedy był największy boom, tak, wśród Polek na studia zagraniczne, uzyskało tylko trzy kobiety. Dlatego, że zarządzał tymi funduszami hrabia Władysław Plater, niechętny w ogóle kobietom studiującym. Więc z tego źródła pieniądze uzyskało niewiele kobiet. No było jeszcze Stowarzyszenie na rzecz Polek imienia Józefa Kraszewskiego, ale tutaj też pojedyncze zupełnie studentki uzyskiwały wsparcie, czy później z kasy imienia Mianowskiego, ale to już raczej był wiek XX. Czyli problemy natury finansowej, tak, były do przekroczenia, z tym się musiały studentki zmierzać, późniejsze akademiczki. Bariery obyczajowe. I tutaj było dużo gorzej, bo opór społeczeństwa takiego tradycyjnego, konserwatywnego, mieszczańskiego był silny i na ziemiach polskich, i w Europie Zachodniej. Przecież to był czas, kiedy ukazywały się na przykład książki Edwarda Clarka, który głosił tezy, to był profesor Uniwersytetu Harvarda, więc cieszący się wielkim prestiżem, uczony wówczas, uznany. I on napisał na przykład, że studia uniwersyteckie wpływają bardzo niekorzystnie na płodność kobiet, bo kobieta nie może jednocześnie rozwijać się fizycznie i studiować, tak? Bo to grozi degeneracją układu rozrodczego i tak dalej, więc w świetle nauki głoszono właśnie takie tezy. Jeszcze może jedna ciekawostka tego typu funkcjonowała wśród lekarzy w latach 90. taka jednostka chorobowa, którą określano mianem anoreksji scholastici, tak? Anoreksja scholastica, na którą zapadały tylko dziewczęta. I ambitne dziewczęta, uczące się nadmiernie. Ta choroba objawiała się omdleniami, lunatykowaniem, śpiączką, a w efekcie śmiercią. I oczywiście zapadały na tą chorobę tylko dziewczęta, skądinąd mężczyźni nie. W związku z czym no, to się gdzieś tam przekładało na opinię, prawda, o szkodliwości nauki dla kobiet, już nie mówiąc też o tym, że nauka miała odrywać młode dziewczęta od tych tradycyjnych ról, w jakie je wpisało ówczesne społeczeństwo. A więc te bariery mentalne. Studentki też były oskarżane o niemoralne prowadzenie się, no bo przecież studiowały w towarzystwie męskim. Kobiety nie miały wówczas przecież tak wielu możliwości, żeby w te kontakty, relacje z płcią przeciwną wchodzić, no a tutaj uniwersytet dawał takie możliwości. Jaki jeszcze problem? Już tak krótko, studentki musiały nadrabiać same różnice w poziomie wiedzy, jeśli chodzi o nauki ścisłe na przykład i przyrodnicze. Bo w szkołach dla kobiet, na pensjach, a nawet w gimnazjach żeńskich, poziom nauczania matematyki i fizyki był bardzo niski. I nawet osoby, które miały maturę i chciały studiować za granicą, no, spotykały się z tym, że no, miały pewien problem ze zrozumieniem określonych treści, do których się odwoływali profesorowie, jakby podążając za tymi wymogami edukacji, jakie dotyczyły mężczyzn. Więc kobiety musiały uczyć się fizyki, uczyć się matematyki. Dotknęło to i Marię Skłodowską, Curie, i na przykład mamy wspomnienia wybitnej astronomki Wilhelminy Iwanowskiej, która studiowała już później na Uniwersytecie Wileńskim w niepodległej Polsce, studiowała matematykę, i opowiadała o tym, że powtarzała celowo pierwszy rok studiów, nie dlatego, że go nie zaliczyła, ale uznała, że ta powtórka niejako pozwoli jej utrwalić materiał i poszerzyć wiedzę, tak aby no, do tego poziomu mężczyzn gdzieś tam dotrzeć. Czyli tak to wyglądało. Jeszcze jedna bariera, no to opór ze strony także środowisk uniwersyteckich i profesorów, i kolegów, którzy no tak bardzo nie po dżentelmeńsku się zachowywali, bo nawet uciekali się, jak czytamy w wielu wspomnieniach, także tych dotyczących studiów w Galicji, pisała Romanna Pachucka w pamiętniku o wydarzeniu z 1909 roku na Uniwersytecie Lwowskim, kiedy to koledzy zrobili taki szpaler ustawili się wzdłuż ściany i tupali, stukali laskami, a nawet rzucali jajkami w koleżanki, bo im się bardzo nie podobało to, że zostały przyjęte na studia. Niektórzy profesorowie nawet dla bezpieczeństwa kobiet po prostu odprowadzali je na swoje zajęcia, tak? Umawiali się, że najpierw studentki przychodzą do ich gabinetu i w ich towarzystwie wchodzą na salę, aby uniknąć ewentualnych ataków. I te problemy i te bariery dotyczyły zarówno studiów poza granicami, jak i studiów już na ziemiach polskich. Tutaj jeszcze kończąc ten temat tym, co działo się w kraju, w cudzysłowie oczywiście, to należy jeszcze powiedzieć na przykład, że pierwsze studentki, które pojawiły się na Uniwersytecie Jagiellońskim czy Uniwersytecie Lwowskim, paradoksalnie nie mogły korzystać z czytelni. Czytelnie uniwersyteckie były udostępnione kobietom dopiero w roku 1905-6, a kobiety studiowały od roku 1897, więc organizowano czytelnie prywatne po to, żeby studentki miały gdzie zapoznawać się z materiałami. A więc wydaje się, że to jest taka, to nie była banalna sprawa wtedy, ale nikt jakby nie dopatrzył się tutaj, że no trzeba zmienić przepisy, które były. Podobnie rzecz wyglądała, jeśli chodzi o mieszkania dla studentek. Na przykład, to pani Karolina zapewne wie doskonale, że pierwszy akademik dla dziewcząt w Krakowie, ta słynna Nawojka, otworzył swoje podwoje dopiero w 1939 roku. Akademiki dla mężczyzn funkcjonowały już bardzo dawno i było to tańsze lokum. Wydaje się, że spokojniejsze czasami, chociaż różnie na to można patrzeć, ale kobietom tego jeszcze odmawiano. I ostatnia już rzecz, numerus clausus. Numerus clausus na studiach medycznych w niepodległej Polsce, ale także na studiach inżynierskich, ale także na studiach na przykład dla agronomów, tak byśmy dzisiaj powiedzieli, czyli dla tych, którzy mieli zarządzać majątkami i tak dalej. Tutaj kobiet przyjmowano maksymalnie do 10%, bo chodziło o to, żeby nie zajmowały miejsca mężczyznom, one były niezbyt pewnymi później pracownicami, więc podejmowano takie decyzje, co też jakby odcinało niektórym przynajmniej możliwość studiowania. I może na tym zakończę, bo to jest dosyć długi temat, można byłoby go jeszcze rozwijać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, ale teraz studiowanie po prostu wtedy wymagało dużo odwagi i jakby chęci tego, żeby te studia skończyć, żeby dowiedzieć się więcej. Więc tym bardziej myślę, że te pierwsze właśnie studentki akademiczki zasługują na pamięć i na pamiętanie właśnie przez to, jakim wyzwaniem było w ogóle być tam, gdzie one były.
Tak, Hulewicz jeszcze, przepraszam, nazwał to pokolenie w ogóle heroicznym. Pierwsze pokolenie studentek, które też miało taką świadomość, że od tego, jak one się będą zachowywać, jakie wrażenie zrobią, zależy los przyszłych pokoleń kobiet, bo i one ze wszech miar jakby chciały udowodnić przede wszystkim swoją przydatność i poziom intelektualny wysoki, prawda, żeby udowodnić wszystkim, że ich miejsce jest właśnie tam, że to nie jest przypadek, że się znalazły na uniwersytetach.
Dziękuję. Jakby kontynuując to pierwsze takie pytanie, takie trochę zarysowania sytuacji, chciałabym do pani redaktor Dagmary Bożek skierować pytanie i teraz zapytać o naukę, tylko w takim trochę innym wydaniu, czyli o te pierwsze polarniczki, pierwsze kobiety, które jeździły na te wyprawy polarne i zapytać też o to właśnie, kiedy zaczęły, pierwsze Polki, które jakby tutaj były zaangażowane, kiedy zaczęły właśnie jeździć na wyprawy polarne i jakby jakie one miały wyzwania, problemy, z czym się borykały, bo też pewnie nie było łatwo na początku.
To może tylko na początek powiem, że historia polskiego polarnictwa to jest ponad 100 lat, bo końcówka XIX wieku dwa nazwiska, Henryk Arctowski i Antoni Bolesław Dobrowolski, uczestnicy wyprawy do Antarktyki, wyprawy belgijskie. To są pierwsi badacze, którzy właściwie zapoczątkowali to wszystko. Oczywiście tutaj mocno na drodze stanęło to, że Polska nie była krajem niepodległym przez dość długi czas, więc coś takiego jak wyprawy polarne organizowane przez nasz kraj nie były możliwe. Stąd udział badaczy polskich wyprawach zagranicznych i stąd na przykład właśnie taka pierwsza kobieta, do której udało mi się dotrzeć, która uczestniczyła w wyprawie właśnie jeszcze nie polskiej, ale wyprawie zagranicznej, do zagranicznej stacji badawczej, stacji Abisko, to pani profesor Aniela Kozłowska, to był 1933 rok, bardzo ciekawa postać i właściwie ta wyprawa polarna była taką jedyną w jej olbrzymim dorobku, ponieważ ona podróżowała w dość inne klimatycznie miejsca. Natomiast właściwie pierwsze polskie wyprawy to głównie Arktyka i głównie dwudziestolecie międzywojenne. Wszystko dzięki traktatowi szpicbergeńskiemu podpisanemu w 1920 roku przez nasz kraj. I właściwie no, pięknie się to wszystko zaczęło, można powiedzieć, bo i zimowanie na Wyspie Niedźwiedziej w latach 30. i tutaj takie nazwiska jak Siedlecki, jak Centkiewicz, jak Wysakowski, którzy to wszystko zapoczątkowali. Brutalnie to wszystko przerwała II wojna światowa, więc niestety tutaj mamy dość sporą wyrwę i jesteśmy w tyle, jeśli chodzi o eksplorację rejonów polarnych w stosunku do innych krajów. I właściwie kobiety pojawiają się w momencie, kiedy Polacy wracają na dobre do Arktyki, do prowadzenia tam badań polarnych. I to są właściwie lata 50., końcówka lat 50., wtedy powstaje Polska Stacja Polarna na Szpicbergenie. Ona aktualnie działa jako stacja imienia Stanisława Siedleckiego. Jest to stacja całoroczna. Miałam przyjemność tam pracować przez rok, więc jest to miejsce mi ogromnie bliskie. I właściwie kobiety pojawiają się faktycznie pod koniec lat 50. Pani profesor Zofia Michalska, pani profesor Anna Siedlecka. I właściwie to, co tutaj trzeba powiedzieć, ta obecność kobiet w rejonach polarnych, Polek w polskich wyprawach, to przede wszystkim są kobiety, które są związane z nauką, bo w tym momencie już na stację jeżdżą dziewczyny, które nie tylko są badaczkami, ale również pełnią stanowiska techniczne. Ja na przykład pracowałam jako administrator, Zodiac Driver i asystent terenowy na stacji polarnej, więc to pokazuje, że nie trzeba być naukowcem. Więc pierwsze kobiety faktycznie głównie zajmowały się nauką. Oprócz tego można powiedzieć, że w pewnym sensie mężczyźni wprowadzali je w ten świat. Nie było możliwości dla kobiet, żeby uczestniczyły jako samodzielne naukowczynie, natomiast faktycznie takie wsparcie w postaci właśnie tego, na przykład, że pani Michalska pojechała ze swoim promotorem, profesorem Różyckim, czy na przykład Anna Siedlecka ze swoim mężem, Stanisławem Siedleckim. To był ten taki moment, kiedy kobiety właśnie miały tych przewodników w rejonach polarnych. Oczywiście na pewno nie było łatwo, wynikało to z wielu różnych uwarunkowań, że społecznych tutaj, o których pani profesor powiedziała, że kobiety w środowiska zimne, trudne, nie powinny się pchać. Natomiast przyznam szczerze, że lata 50., 60. to już jest ten moment, kiedy to wszystko się trochę zaczyna przełamywać, ponieważ właściwie czasy tej heroicznej eksploracji rejonów polarnych już są przeszłością właściwie. I wtedy, kiedy ta cała batalia się toczy, czy kobiety powinny jeździć, czy nie powinny jeździć w rejony polarne, właściwie już przebrzmiewa, więc trafia się na taki dość podatny grunt i właściwie faktycznie już lata 70. to jest obecność coraz większa kobiet w wyprawach tak zwanych letnich, czyli kilkumiesięcznych. Natomiast lata 80., początek lat 80. to pani profesor Anna Kołakowska, no i pierwsze zimowanie, które właśnie otworzyło już drogę kobietom do pracy w ramach wypraw całorocznych.
Dziękuję bardzo. Ja bym teraz chciała takie właśnie drugie pytanie zebrać o postacie. W sensie tutaj chciałabym do pań po trzy właśnie postacie, właśnie takie, które tu akurat ja subiektywnie wybrałam jako te, o których chciałabym, żeby tutaj trochę więcej powiedzieć, dlatego że wydaje mi się, że właśnie warto sobie przybliżyć i potem ewentualnie poszukać, sięgnąć do książek, pogłębić swoją wiedzę. I panią profesor chciałabym zapytać o takie sylwetki Alicji Dobrowolskiej, czyli fizyko-chemiczki, pierwszej profesor uczelni technicznej, o panią Helenę Wilman-Grabowską, panią profesor również, i o panią profesor Cezarę Jędrzejewiczową. No, co prawda dużo więcej nazwisk, ale ja tutaj nie ośmielę się wymienić. Więc właśnie o te trzy postacie jako takie, wydaje mi się, bardzo ważne dla właśnie Polek w nauce, w sensie ich początku zaangażowania i bycia w nauce. Jakby pani profesor mogła coś więcej powiedzieć o tych postaciach?
To rzeczywiście były kobiety, które, no, można powiedzieć, że wdarły się wręcz na miejsce należne płci pięknej. I w okresie dwudziestolecia międzywojennego osiągnęły swój naukowy olimp, ale też można powiedzieć zwieńczyły karierę naukową właśnie profesurą. W przypadku Dobrowolskiej ta profesura tytularna to był okres po II wojnie światowej, ale tylko i wyłącznie dlatego, że wybuch wojny tutaj uniemożliwił procedowanie wcześniej. Co je łączyło? Właśnie one zrobiły taką bardzo spektakularną karierę w okresie II Rzeczpospolitej, kiedy kobiety już wprawdzie zdobywały doktoraty, ale habilitacje kobiet były mocno ograniczone. Niewielu udawało się osiągnąć to veniam legendi, czyli prawo wykładania, a nie mówiąc już o kobietach, które kierowały katedrami. I właśnie do nich należą te trzy wymienione, wspomniane naukowczynie. Pierwsza, Alicja Dorabialska, o tyle zasługuje na uwagę, że była w ogóle pierwszą kobietą profesorem na Uczelni Technicznej Polskiej, na Politechnice Lwowskiej. Ona w 1932 roku wygrała konkurs na kierownika tejże katedry. Później trwały długie perturbacje, mianowicie opór środowiska był tak silny na Politechnice, że no nie zatwierdzano wyników tego konkursu. I ostatecznie sprawa dotarła do Józefa Piłsudskiego, który to podjąć miał decyzję o tym, aby dać jej szansę. Spotykała się z niechęcią początkowo, później to się zmieniło. Później uznano, że jednak zajmuje to miejsce, które powinna. Dlaczego Alicja Dorabialska? Dlatego, że była między innymi stypendystką Marii Curie-Skłodowskiej. Przebywała na rocznym stypendium w Instytucie Radowym w latach 1925-26. Tam pod okiem noblistki prowadziła badania nad promieniotwórczością i te badania i publikacje, które powstały jakby w ich efekcie, umożliwiły jej uzyskanie habilitacji i jej dorobek był po prostu największy w tym zakresie. Nie było mężczyzny, który mógłby konkurować z Alicją Dorabialską, w związku z czym ona konkurs wygrała. Dorabialska po drugiej w ogóle była postacią niezwykłą też, bo drobna, filigranowa kobieta, która właśnie stawiła czoło mężczyznom najpierw we Lwowie i podbiła ten Lwów, miała studentów właściwie z całej Polski, a nawet Europy. Powstawały prace Skandynawów pisane pod jej prace doktorskie pod jej kierunkiem. Po II wojnie światowej zaś współtworzyła Politechnikę Łódzką, Katedrę Chemii Fizycznej i była jej kierownikiem aż do emerytury. I powinniśmy jakby ją wspominać choćby z tego względu właśnie, że znalazła się w tym męskim bastionie we wczesnych latach 30. Kolejne badaczki to na przykład Helena Wilman-Grabowska, związana z Uniwersytetem Jagiellońskim. Też bardzo ciekawa postać, która ona studiowała poza granicami kraju. Miała niebywałe uzdolnienia językowe. Znała ponad 10 języków europejskich, plus jeszcze języki, którymi mówiono w Indiach, tak? I ponieważ po wojnie na Uniwersytecie Jagiellońskim nie miał kto objąć katedry sanskrytu i filologii indyjskiej, rektor tej uczelni poprosił Wilman-Grabowską, zaprosił ją na Uniwersytet Jagielloński, poprosił ją o powrót do kraju. Ona wtedy była związana już z prestiżowymi uczelniami paryskimi. Mimo to jednak przyjechała i katedrę objęła i była bodajże jedną z trzech kobiet na Uniwersytecie Jagiellońskim, które były profesorkami wówczas. Tu jest jakby kolejna sytuacja taka, że nie było jakby lepszego kandydata męskiego, tak, który by wyprzedził w osiągnięciach te dwie uczone i dzięki temu mogły mogły się tutaj w pełni wykazać. Jeśli chodzi o Cezarię, Baudin, de Courtenay, Wassmer, Ehrenkreutz, Jędrzejewiczowo.
Tak, to są właśnie te nazwiska, których nie podjęłam się opowiadania.
To jest postać też niesłychanie ciekawa, bo to jest córka Jana Baudin de Courtenay, wybitnego językoznawcy związanego między innymi z Uniwersytetem Jagiellońskim. Czyli pochodziła ona z rodziny o akademickich tradycjach i z takiej rodziny bardzo otwartej i sprzyjającej karierze naukowej kobiet. Ojciec ją bardzo wspierał, ale też wspierali ją w karierze kolejni mężowie. Wassmer to był późniejszy profesor, slawista, profesor na Uniwersytecie Berlińskim bodajże, zresztą uczeń ojca i panował nawet taki zwyczaj, o czym nie wiedziałam, że ten pierwszy doktorant ojca poślubia, dobrze mówię, poślubia córkę swojego mentora i takie to małżeństwo właśnie było, bardzo krótkotrwałe. Kolejny mąż, Stefan Ehrenkreutz, historyk prawa na Uniwersytecie Wileńskim, no także wspierał karierę żony, która zrobiła doktorat, która została w 1927 roku najpierw zastępcą profesora, później w 1929 kierownikiem katedry na Uniwersytecie Etnografii na Uniwersytecie Wileńskim, a później w 1934 roku specjalną katedrę na Uniwersytecie Warszawskim utworzył dla niej, jak wieść gminna niosła, ostatni mąż Jędrzejewicz. Ale oczywiście tutaj nie można mówić, że Cezaria zrobiła karierę dzięki wsparciu mężczyzn, bo miała ogromny dorobek, miała argumenty, które za tym przemawiały, ale niewątpliwie było jej łatwiej niż być może osobie, która nie miałaby takich koneksji i takiego wsparcia. Po II wojnie światowej Cezaria związana była z emigracją i była pierwszym rektorem Polskiego Uniwersytetu na obczyźnie i tą funkcję sprawowała od roku 1958 chyba do swojej śmierci. Także to też pokazuje o jakby ich horyzontach myślowych i jej pozycji w ogóle w nauce. Jeszcze dodać należy, że Cezaria miała trójkę dzieci i godziła małżeństwo, kolejne małżeństwa i takie duże rewolucje w swoim życiu prywatnym z uprawianiem nauki, z pełnieniem różnych funkcji także naukowych, bo na przykład kierowała muzeami etnograficznymi w Wilnie najpierw i tak dalej, więc jakby udowadniała, że kobieta może to robić. Także to może tyle.
Dziękuję bardzo. Tutaj również jeszcze wspomnę o książce pani profesor, właśnie Kobiety w drodze na naukowy Olimp, więc jakby tutaj polecam państwu, że chcieliby państwo więcej się dowiedzieć właśnie o takich wybitnych kobietach, to sięgnąć po książkę pani profesor. I chciałabym teraz właśnie kontynuując to pytanie właśnie o sylwetki, to zapytać o jedne z tych, które się pojawiły, czy o Anielę Kozłowską, ale również jakby o chronologicznie późniejsze, czyli czy geografkę Zofię Michalską, czy o geolożkę Annę Siedlecką. Właśnie co to były za kobiety i dlaczego warto o nich, myślę, tutaj pamiętać i powiedzieć. Tutaj po więcej też zapraszam państwa, żeby sięgnąć po książkę, ale tak trochę, żeby przybliżyć te sylwetki, powiedzieć dlaczego warto jakby tutaj je wpisać w taki kanon ważnych Polek.
Znaczy na pewno, jeśli chodzi o panią Anielę Kozłowską, to w kontekście polarnictwa to ten epizod związany z kilkumiesięcznym pobytem w stacji Abisko, to jest właściwie wszystko, co udało mi się znaleźć, jeśli chodzi o doświadczenie polarne pani profesor, która była całe życie związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, która była fitopatologiem, która zajmowała się właściwie botaniką, ale faktycznie nie była to botanika tylko regionów polarnych, więc właściwie na pewno warto to nazwisko sobie umiejscowić chronologicznie jako postać, która się pojawia w kontekście kobiet w historii polskiego polarnictwa. Jeśli chodzi o kolejne kobiety, panią geograf, panią Michalską i panią Siedlecką, to właściwie, tak jak wspominałam, one były naukowczyniami, były badaczkami. Jeśli chodzi w ogóle o takie może wspomnienie tych pań, bo właściwie bardzo niewiele jest informacji na pewno o pani Michalskiej, która już jest świętej pamięci. Pani Siedlecka mieszka w Hiszpanii, miałam przyjemność w 2019 roku się z nią spotkać, ma ponad 90 lat i jest w bardzo dobrej formie. Jesteśmy cały czas w kontakcie mailowym, więc tutaj więcej mogę o pani Siedleckiej powiedzieć, natomiast może powiem o takich anegdotkach, bo to do tego się najprzyjemniej słucha, z racji tego, że pani Michalska była pierwszą kobietą, która dotarła do Hornsundu na Spitsbergenie, gdzie polska stacja polarna była wybudowana. I to był moment, kiedy przypłynął kolejny statek po grupę zimującą, która spędziła pierwsze zimowanie, pierwsze historyczne zimowanie, więc oczywiście kilkunastu panów spędziło ponad rok w bardzo wąskiej przestrzeni i w trudnych warunkach klimatycznych, więc oczywiście bardzo dużo sobie powiedzmy wyobrażano, jeśli chodzi o tą pierwszą wizytę pani. To się zachowało we wspomnieniach kilku polarników, gdzie między innymi właśnie mówiono, że pani Zofia Michalska bała się zejść przez dobę podobno ze statku, ponieważ obawiała się właśnie, jak panowie zareagują na jej obecność. Natomiast ona sama prowadziła badania w grupie czteroosobowej na półwyspie Treskelentu, bo trochę dalej od stacji. Natomiast właśnie udało mi się dotrzeć do anegdoty, że podobno sypiała ze strzelbą w namiocie i to nie było tylko związane z tym, że chodziło o niedźwiedzie polarne, bo oczywiście na Svalbardzie do dziś osoby pracujące naukowo muszą w teren wychodzić z bronią i mieć odpowiednie przeszkolenie, ale właśnie chodziło o to, że nie do końca czuła się pewnie w męskim otoczeniu. Natomiast jeśli chodzi o panią Siedlecką, panią Annę Siedlecką, no to tutaj też dużo takich anegdotek, bo ona też zajmowała się oczywiście geologią, prowadziła badania, ale też na przykład wspomina, że uczestniczyła w pracach remontowych stacji badawczej, malowała ściany, zaprzyjaźniła się z lisem maurycym, lisem polarnym oczywiście. Jest takie bardzo ładne zdjęcie pani Siedleckiej właśnie z lisem. I właściwie jej obecność, ona nawet sama o sobie mówi, że nie jest polarniczką, ale subpolarniczką, bo była raz na Spitsbergenie w 1960 roku, a potem właściwie głównie skupiała się na pracy na pracach na półwyspie Varanger, między innymi w północnej Norwegii, więc właściwie już do wysokiej Arktyki nie dotarła. Ale no jest jeszcze kilka kobiet, myślę, że tutaj warto jedno nazwisko na pewno wymienić, pani profesor Maria Agata Olech, która właściwie jest światowej sławy lichenologiem polarnym. No, pani już ponad 80-letnia. Mam też przyjemność być w stałym kontakcie z panią profesor, która jest emerytowanym pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na koncie ma kilkanaście, jeśli nie więcej, wypraw polarnych do Arktyki, do Antarktyki. No i właściwie opisała dla nauki kilkaset nowych gatunków porostów i grzybów występujących w rejonach polarnych. Także bardzo, bardzo ciekawa postać.
I te postacie są dalej, znaczy to część z pani jeszcze jakby tutaj może dzielić się swoimi doświadczeniami. One są jakby pamiętane jakby tutaj w świecie tej nauki, która tutaj zajmuje się właśnie czy prawie polarnymi, czy arktycznymi, jakby pamięta się o nich i one są uznane, tak?
Tak. Muszę też wspomnieć to, że te panie, kiedy one prowadziły badania, to też Polska była w pewnej takiej izolacji badawczej, można powiedzieć, bo czasy były polityczne takie, że głównie naukowcy skupiali się na swoim polskim środowisku albo mieliśmy po prostu ograniczone terytorium działania do krajów Związku Radzieckiego, więc tutaj na przykład badania niektórych naszych naukowców, wybitne badania, z bardzo dużym opóźnieniem docierały na Zachód, też z tłumaczeniami, na przykład w tłumaczeniach z języka na język angielski. I na przykład właśnie pani profesor Olech, czy pani profesor Anna Kołakowska, biotechnolog, która prowadziła badania nad krylem antarktycznym. One wspominają, że właściwie teraz, kiedy już dawno są na emeryturze, oczywiście są aktywne naukowo, ale no to już nie jest to, co było kiedyś i wiek też jest inny i siły są inne, otrzymują zapytania, zaproszenia na konferencje. One mówią, dlaczego to nie było kilkadziesiąt lat wcześniej, ale to są przyczyny obiektywne po prostu. I niestety polscy naukowcy tego doświadczyli, ci, którzy też no, dużo takich epokowych badań czy publikacji wykonali.
Dziękuję bardzo. Pani profesor, ja bym chciała teraz odnieść się do książki, o której już wspomniałam, czyli Kobiety w drodze naukowy Olimp, do książki pani profesor. Tam jest taki jeden rozdział, który jest zatytułowany o pierwsze pokolenie historyczek docentek, biografia zbiorowa. Chciałabym się do niego odnieść, dlatego że tutaj chciałabym troszkę przejść do historyczek, no, z racji jakby tutaj zainteresowani też tematycznie. Zapytać się właśnie, jaka to była ta biografia zbiorowa tych pierwszych historyczek docentek? Jakby, czy da się to jakoś tak właśnie zarysować, taką zbiorowość? Bo tutaj też polecam serdecznie książkę oczywiście, żeby to zobaczyć, jak to się zmieniało, ale są też bardzo ciekawe na przykład statystyki, ile tych kobiet było, na jakich uniwersytetach, co tutaj jakby wpływało na te różne rzeczy, więc to można zaobserwować ciekawie właśnie na wynikach badań, ale tak by pani mogła tak opowiedzieć też o tym trochę.
Ten rozdział jest zatytułowany Próba biografii zbiorowej i tutaj jakby mocno to słowo podkreślam. Ale odpowiadając na pytanie, na tą biografię zbiorową składa się 6 indywidualnych biografii, bowiem to pokolenie pierwsze historyczek, docentek było ograniczone do 6 naukowczyń, którym udało się, które wypracowały sobie właśnie habilitację na uczelniach, na uniwersytetach państwowych w okresie II Rzeczpospolitej. Było ich zaledwie 6, czyli widzimy, jak nieduże było to środowisko i jak habilitacja była rzadkością wśród kobiet jednak. Do tego pierwszego pokolenia należało 6 badaczek. Niektóre z nich zrobiły karierę, wydaje się, błyskotliwą w PRL-u, bo była to na przykład Natalia Gąsiorowska-Grabowska. Pierwsza profesor w ogóle, kobieta, historyczka, uzyskała ten tytuł w 1945 roku. Poza Natalią Gąsiorowską-Grabowską, Helena Polaczkówna, Łucja Harewiczowa, która jest dzisiaj, której nazwisko jest dzisiaj kojarzone, można powiedzieć, bardziej na pewno niż Heleny Polaczkówny. Podobnie Zofia Kozłowska-Budkowa, która funkcjonuje głównie, jej pamięć, na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale nie tylko. Hanna Pochowska i Wanda Moszczeńska. I teraz, co je łączy? Łączy je pochodzenie społeczne. Wszystkie wywodziły się z rodzin inteligenckich, niezbyt zamożnych. Z rodzin, które miały za sobą jakiś epizod patriotyczny. Na przykład ojciec Heleny Polaczkówny walczył w powstaniu styczniowym. Później był emigrantem, tak? Ukończył studia w Paryżu, medyczne, nie uzyskał nostryfikacji, dyplomu w Galicji, pracował jako zwykły urzędnik. No i jego córki zmuszone były też bardzo wcześnie do zarabiania korepetycjami po to, żeby wspomóc rodzinę. Jeśli chodzi o inne badaczki, to na przykład Natalia Gąsiorowska-Grabowska miała 7 rodzeństwa, kiedy zmarł ojciec, matka została sama z taką gromadką dzieci, z których każde uzyskało wykształcenie. I Gąsiorowska-Grabowska także wspomagała budżet rodzinny właśnie pracując jako korepetytor. Podobnie było w przypadku pozostałych. Tutaj może warto wspomnieć też o Hannie Pochowskiej, córce Izy Moszczeńskiej, wybitnej i naukowczyni, dziennikarki. Tutaj, że tak powiem, w różne obszary aktywności można Izę Moszczeńską wpisać. Czyli były to inteligentki, można powiedzieć, które z domu ten etos inteligencki wyniosły, a on się wiązał z zaangażowaniem w działalność społeczną. I to była działalność różnego typu, państwowa, prawda, działalność niepodległościowa. To była też działalność na rzecz najuboższych, a więc różnego rodzaju organizacje charytatywne, kursy dla analfabetów, nauczanie młodzieży robotniczej. Właściwie wszystkie te 6, każda z tych 6 historyczek miała jakiś epizod w swoim życiu, dłuższy bądź krótszy, ale znaczący, właśnie związany z tą działalnością na rzecz innych. To je niewątpliwie łączyło. Co jeszcze? No, wszystkie musiały przezwyciężać też problemy związane z ograniczeniami w edukacji. Gąsiorowska-Grabowska, tak jak już wspomniałam, studiowała jeszcze poza granicami kraju, później we Lwowie. Problem z podjęciem studiów miała Zofia Kozłowska-Budkowa, która była zupełną rekordzistką, bo zdawała aż 3 razy egzamin dojrzałości, żeby zostać studentką zwyczajną na Uniwersytecie Jagiellońskim. 3 razy, bowiem ten pierwszy egzamin nie zawierał takich przedmiotów jak łacina i greka. Drugi egzamin z kolei zdawała w jednym z gimnazjów, które nie były objęte bojkotem, bodajże w Rydze, ale z kolei to gimnazjum nie było uznawane przez Uniwersytet Jagielloński i tak dalej, w związku z czym ten trzeci raz okazał się ostatnim. Chyba najlepszy start taki do studiów miała Łucja Harewiczowa, bo ona już studiowała w niepodległej Polsce, ale też zaczynała w Krakowie, o czym niewiele osób wie, i w wyniku działań wojny polsko-bolszewickiej, kiedy zawieszono działania, dydaktyczne, wróciła do Lwowa i później tutaj już kontynuowała studia. Te wszystkie historyczki także właściwie nie były zatrudnione na uczelni w taki sposób stały, dający im stabilizację. Zofia Kozłowska-Budkowa dopiero uzyskała taki etat, takie dłuższe zatrudnienie w 1934 roku i to był etat adiunkta. Wcześniej kilkakrotnie pracowała na takich krótkotrwałych umowach jako asystent. Gro tych właśnie historyczek, żeby się utrzymać i zrobić habilitację, no musiały gdzieś pracować, prawda? Musiały zarabiać i zarabiały głównie w szkolnictwie albo w instytucjach związanych z nauką, muzeach, archiwach, Archiwum Bernardyńskie to kazus choćby Polaczkówny, później Muzeum Historyczne Miasta Lwowa to Lucja Harewiczowa, która po tym 10-letnim okresie zatrudnienia z kolei po śmierci swojej jego mentora, opuściła Uniwersytet Lwowski. Więc te kobiety nie miały takiej sytuacji stabilnej, zarobkowej, że mogły się poświęcić nauce, ale musiały zarabiać po to, aby właśnie zdobywać kolejne stopnie naukowe, które im tak naprawdę nic jeszcze wówczas w tym systemie Humboldta, jaki obowiązywał na ziemiach polskich, nie dawały, a wręcz odwrotnie nakładał na nie obowiązki, bo w ramach musiały wygłaszać bezpłatne wykłady docenckie na uczelni, która dała im veniam legendi, czyli jeszcze prawda, musiały jakby na rzecz swojej alma mater bez wynagrodzenia pracować. Więc tak to wyglądało. Ale też wśród tych sześciu badaczek to tylko jedna zrobiła taką karierę profesorską i była to wspomniana przeze mnie Natalia Gąsiorowska-Grabowska. Dwie niestety II wojny światowej nie przeżyły. To była Lucja Harewiczowa i Hanna Pochowska. Przepraszam, nie Hanna Pochowska, tylko Helena Polaczkówna. Cztery wojny przeżyły, ale trzy właśnie także z powodów w pewnym sensie politycznym i swojej działalności z okresu dwudziestolecia tej profesury zwyczajnej nie uzyskały i to była właśnie Zofia Kozłowska-Budkowa i Hanna Pochowska, która, no, której sympatie, chociaż trudno ją sądzać o takie sympatie prosanacyjne, ale ona była kojarzona niestety z tym obozem władzy, to później jej uniemożliwiło awans. Zresztą ona też była niezwykle dotknięta przez wojnę. Straciła męża, który zastępował przecież prezydenta Warszawy Starzyńskiego i został zamordowany w Palmirach. Straciła syna w powstaniu warszawskim i córka też została zamordowana przez Niemców i ona po prostu już psychicznie się właściwie nie podźwignęła po tym. Także można powiedzieć, że w tej biografii przeglądają się losy sześciu kobiet, ale też losy innych kobiet, które miały taką ambicję uprawiania nauki. Te trudności jakoś ich, je wszystkie dotykały i ograniczenia i one sobie wszystkie z nimi lepiej bądź gorzej radziły, ale osiągnęły, można powiedzieć, ten sukces, jakim wówczas była habilitacja niewątpliwie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani redaktor, ja bym chciała teraz zapytać o kierowniczki wypraw polarnych czy arktycznych, dlatego że no jedno to jest uczestniczyć w wyprawach, ale drugie to jest kierować tymi wyprawami, czyli nimi zarządzać. Czy były tutaj Polki i jakie były, coś o nich więcej, jakby pani mogła powiedzieć?
Myślę, że na początek warto wspomnieć o pani geograf, pani doktor Wiesławie Ewie Krawczyk, która w 1986 roku była kierownikiem naukowym grupy letniej. To była wyprawa glaciologiczna Uniwersytetu Śląskiego na Spitsbergen i faktycznie była osobą w tej kilkuosobowej grupie, która miała największe doświadczenie i terenowe, bo chodziła i po lodowcach i należała wcześniej do klubu wysokogórskiego i znała Spitsbergen, bo to już była jej kolejna wyprawa. Także pani Krawczyk akurat no, doskonale sobie poradziła z tym zadaniem i z takim dużym humorem o tym opowiadała. Też mamy przyjemność być w stałym kontakcie. Mianowicie, że musiała dużo dyplomacji wykazać na zasadzie takiej, że nie ona jako kierownik nakazuje coś grupie, aby wykonała, tylko ona inicjuje i wszyscy jakoś razem się w to włączają. Więc grupa akurat składała się z czterech panów i z jednej pani, także tutaj taki skład mieszany. I to faktycznie pierwsza tego typu funkcja, jeśli chodzi o kobiety Następnie pani wspomniana już profesor Maria Agata Olech, 91-92 rok i wyprawa antarktyczna do stacji Henryka Arctowskiego na Szetlandach Południowych, gdzie również miałam przyjemność pracować przez ponad rok. I faktycznie tutaj nie było to łatwe, ponieważ pani profesor musiała się wykazać olbrzymim hartem ducha, bo na przykład zabrakło paliwa i musiała ustalać, w jaki sposób zdobyć dodatkowe paliwo na zimę dla agregatów prądotwórczych, bo inaczej stacja nie mogłaby być zasilana. To były też czasy przełomu politycznego w Polsce. Chciano zamknąć stację Arctowskiego i ona była osobą, która kategorycznie powiedziała, że nie wróci do kraju, nie zwolni pracowników, żeby tylko utrzymać tę placówkę. No i dzięki niej między innymi ta stacja funkcjonuje do dzisiaj. No i też z takich już anegdotycznych historii, które wtedy na pewno były przykre, teraz się to już wspomina, no na pewno z takim trochę może uśmiechem politowania, ale to też świadczy z kolei o tym, jak bardzo w pewnym sensie nowatorskim było podejście osób, które zarządzały w ogóle wtedy stacją Arctowskiego, że po pierwsze kobieta na stanowisku kierownika, to był ewenement na Wyspie Króla Jerzego, bo oprócz polskiej stacji kilkanaście innych krajów posiada tam swoje placówki badawcze, więc to się nie mieściło w głowie, jak to kobieta na stanowisku kierownika, do tego stopnia, że kiedy na przykład inne stacje wywoływały przez radiostację stację Arctowskiego i odzywała się pani profesor, potrafiła usłyszeć, ja chciałbym porozmawiać z kierownikiem wyprawy, a nie z żoną kierownika, więc takie historie się zdarzały, ale faktycznie no tutaj podejście kierownictwa stacji czy instytucji zarządzającej stacją bardzo takie było, powiedziałabym, dalekowzroczne. Więc to był taki faktycznie przełom, kiedy kobieta objęła takie stanowisko osoby zarządzającej wyprawą całoroczną i właściwie druga nasza stacja polarna, bo Polska posiada dwie stacje całoroczne i kilka stacji sezonowych, czyli stacja na Spitsbergenie, no to pierwsza kobieta na stanowisku kierownika pojawiła się dopiero na początku XXI wieku, pani doktor Anna Kowalska. No właściwie teraz już kobiety jeżdżą, oczywiście jeżeli zechcą aplikować na takie stanowisko, bo to też nie jest takie oczywiste, nie zawsze panie chcą. Na pewno warto wspomnieć o Joasi Perchaluk, mojej koleżance, więc tak tutaj sobie pozwolę powiedzieć, która właściwie była na czterech zimowaniach i trzy razy była kierownikiem ekspedycji całorocznej, gdzie pełniła też funkcję meteorologa. Także to jest absolutna rekordzistka, jeśli chodzi w ogóle o pełnienie funkcji kierownika, no i oczywiście jeżeli chodzi o historię kobiet. Także już takie osoby mamy tutaj w historii polskiego polarnictwa.
Dziękuję bardzo. I na koniec chciałabym po jednym pytaniu. Nawet pani profesor, chciałabym przejść do tego okresu PRL-u, czyli tego okresu, który wydaje się takim, z jednej strony przedstawiany jako czas takiego wyjścia też na uniwersytet tych, którzy wcześniej nie bardzo mieli szansę studiować, takiego trochę równouprawnienia. I czy faktycznie w tym świecie naukowym był to, można powiedzieć, że był to czas jakby takiego kobiecego, naukowego awansu, jakieś tam równouprawnienia naukowego kobiet, czy raczej to tylko taka iluzja i tak się wydaje?
To pytanie jest dosyć złożone, bo w zależności od tego, z jakiej perspektywy tutaj spojrzymy na ten PRL, no możemy różnych odpowiedzi udzielić. Niewątpliwie no przełomowe było to, że więcej dziewcząt niż w okresie dwudziestolecia międzywojennego zdawało maturę na przykład i więcej dziewcząt podejmowało studia. Ale dopiero w latach 90., bodajże w roku 1997-8, w roku akademickim, ilość studentek przekroczyła, ilość studentek kobiet przekroczyła tutaj liczbę mężczyzn. Czyli to dopiero lata 90., kiedy no nastąpiła taka feminizacja studiów wyższych, ale też nie we wszystkich obszarach, bo do tej pory studia inżynierskie, studia na politechnikach są generalnie zdominowane przecież przez mężczyzn. Ta feminizacja to są studia humanistyczne głównie i takie medycyna, stomatologia, czyli takie kierunki trochę związane też z z misją, ze sprawowaniem opieki i tak dalej. Czyli wzrosła ilość uczących się kobiet, myślących o wyższej edukacji i ewentualnie o pracy w nauce. Kobiety też zaczynają liczniej uzyskiwać stanowiska na uniwersytecie, dlatego że powstaje więcej uniwersytetów niż w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Powstają nowe uczelnie, choćby te, którym ja się przyglądałam, czyli Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet zrepolonizowany, wrocławski, tak? To były te trzy uniwersytety, które już działały od 40, UMCS nawet w 44 roku został stworzony. I nowe uniwersytety to oczywiście nowe miejsca pracy, katedry, wakaty i na tych nowo utworzonych uczelniach na pewno kobietom łatwiej się zdobywało pracę, bo nie konkurowały z bardziej utytułowanymi kolegami. Dlaczego bardziej utytułowanymi? Bo oni mieli większe doświadczenie, dłuższe doświadczenie w nauce, mieli swoje środowisko wspierające. Kobiety często działały trochę tak jak outsiderki, jako osoby osamotnione. Ale tutaj wakaty na nowo tworzonych uczelniach dały im szansę niewątpliwie. Natomiast PRL miał to do siebie, że tutaj wcale nie prowadzono jakiejś polityki proemancypacyjnej, bo i udowadniają to prace dotyczące kwestii politycznych, społecznych tamtego okresu, że trochę ta emancypacja była pozorna. Mianowicie jakby władze stwierdziły, że już samo utworzenie PRL-u równa się daniu wszystkim równych szans, w tym także i kobietom. Natomiast nie próbowano tych szans jakby wyrównywać w sensie szczególnego wspierania kobiet, dawania, wymagania, prawda, tego, aby pełniły one jakieś funkcje, stanowiska, aby jakieś kwoty, prawda, się pojawiały. Tego absolutnie nie było. Naukowiec to był naukowiec i kobieta i mężczyzna. Wymagania były takie same. Jakby nie patrzono zupełnie na to, że kobieta jest czasem mniej mobilna, szczególnie w tym okresie do doktoratu, bo zazwyczaj na ten czas przypada w przypadku kobiet, oczywiście, które mają to w planach, macierzyństwo, konieczność zajmowania się małymi dziećmi i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym te, co robiły, kobiety, które robiły karierę, no często właśnie podlegały takiemu podwójnemu obciążeniu. To też się mówi w PRL-u właśnie o tym. Z jednej strony praca naukowa niezwykle wymagająca właściwie poświęcenia się czasem, bo też taki model jakby panował, że trzeba cały czas poświęcić nauce, żeby się rozwijać, żeby nie stać w miejscu, tak? A z drugiej strony właśnie te obowiązki, które nakładało na kobietę społeczeństwo, a więc rodzicielstwo, małżeństwo, opiekowanie się starszymi rodzicami, przecież to nie zniknęło i w wielu wspomnieniach tych kobiet wybitnych, które zostały profesorkami, mamy fragmenty, gdzie one nie tyle jakby pokazywały swój heroizm, czy żaliły się, ale po prostu pisały w takich krótkich, żołnierskich słowach o tym, że musiały zająć się domem, obawiały się o zdrowie dzieci, musiały zrezygnować z czegoś, bo dziecko było małe, bo nie można go było zostawić i tak dalej, i tak dalej. To było widoczne. Jeśli chodzi o statystyki, to na przykład w historii, którą ja się zajmowałam, widać wzrost liczby oczywiście kobiet z doktoratami, habilitacjami i profesurami, ale porównując to z II Rzeczpospolitą, to nie jest jakiś spektakularny wzrost, zważywszy na to, że jeśli popatrzymy, ile trwał okres PRL-u, a ile trwała II Rzeczpospolita i ile tam ewentualnych etatów mogło zaistnieć dla kobiet, a ile właśnie w PRL-u. Okazywało się, że gro kobiet właśnie kończyło niestety swoją karierę na profesurze nadzwyczajnej, tak? Nieliczne zupełnie decydowały się, aby zrobić ten kolejny krok właśnie i uzyskać profesurę tytularną. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo. I na koniec chciałabym zapytać Pani, a raczej poprosić, żeby Pani powiedziała trochę więcej, bo nie tylko książka, ale też film dokumentalny jest w trakcie stworzenia, więc coś więcej właśnie o tym, żeby poznać lepiej te nasze wyprawy.
Jeśli chodzi o reportaż, to faktycznie starałam się pokazać, może nie w pigułce, ale historię kobiet w polskim polarnictwie od początków, do których udało mi się dotrzeć, właściwie do czasów współczesnych, do 2019 roku. Mam cały czas świadomość, że to nie wszystkie nazwiska i nie wszystkie opowieści, które przedstawiłam. Natomiast faktycznie aktualnie razem z reżyserem Kubą Witkiem, który ma na swoim koncie kilka takich dokumentalnych obrazów poświęconych krajom północnym, pracujemy nad filmem pod tytułem Polarniczki, który jest inspirowany właśnie reportażem i postanowiliśmy pokazać w nim 5 sylwetek kobiet, ale tych najstarszych uczestniczek wypraw. No oczywiście te, które się zgodziły wziąć udział w naszym projekcie i te, które mogły nam o tym opowiedzieć, bo chcieliśmy tak naprawdę pokazać świat, którego już nie ma. Pokazać, jak dawniej wyglądało polarnictwo, pokazać, jaki dawniej był ekwipunek, jakie były problemy, co się jadło na stacjach polarnych, jakie były te początki, kiedy kobiety pojawiły się na wyprawach, bo teraz właściwie obecność kobiet jest zjawiskiem naturalnym, nikt tego nie kwestionuje. Mamy bardzo dużo badaczek w rejonach polarnych, które pracują zarówno w Polsce, zespołach badawczych, jak i w zagranicznych, więc właściwie uchwycić ten moment właśnie, kiedy jeszcze można porozmawiać o świecie, który właściwie odchodzi powoli do wspomnień. I mam nadzieję właśnie, że ten film ukaże się na wiosnę następnego roku i bardzo byśmy chcieli, żeby był na Krakowskim Festiwalu Filmowym, także proszę trzymać kciuki.
W Krakowie też byśmy chcieli. Więc będziemy na pewno trzymać kciuki. Ja dziękuję przede wszystkim paniom za przyjęcie zaproszenia, za przybliżenie.
My też bardzo dziękujemy.
Tak, za przybliżenie ciekawych postaci, przybliżenie historii. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas oglądają. Jakby tutaj zapraszam do tego, żeby z jednej strony oczywiście też śledzić kolejne odcinki, ale żeby sięgnąć po więcej, żeby poszerzyć tą swoją wiedzę, żeby to było... To, co Państwo tutaj jakby usłyszeli, dowiedzieli się, byłem takim momentem wyjścia do tego, żeby się zainteresować tą rolą Polek w różnych dziedzinach życia i tym właśnie z jakimi przede wszystkim wyzwaniami się borykały, jakie musiały być dzielne, silne i jak bardzo zdeterminowane, żeby osiągnąć to, co osiągnęły. Więc myślę, że tutaj dlatego też warto więcej o nich mówić, bo pokonały bardzo trudną drogę, więc myślę, że warto, żeby się na trwałe zapisały w naszej historii. Dziękuję bardzo.